A więc dzisiejsze przesłanie, którym się chcę z wami podzielić, to jest przesłanie, nazwałem to jako kazanie paschalne. Kazanie paschalne. I pierwszą rzeczą, o której chciałbym na początku przypomnieć nam, czym jest Pascha. Czym jest Pascha, ponieważ to słowo wywodzi się z dawien dawna, ze starożytnego świata. Pascha, to czyli po hebrajsku to jest Pesach i oznacza przejście ponad lub przejście nad. To jest to znaczenie, to takie dosłowne znaczenie tego słowa. Przejść nad czy przejść ponad. Niektórzy uważają, że to jest przejście lub pominięcie lub oszczędzenie. Ale w oryginale i w tym kontekście to oznacza przejść nad. I o co chodziło w tym przejściu nad? Chodziło o to, że Pan Bóg przechodził nad domami Izraelitów i oszczędzał te domy, które były zaznaczone. Były zaznaczone krwią jednorocznego baranka albo koziołka, odrzwia i dwie jakby futryna, oprócz tego dolnych drzwi. Tylko te trzy odrzwia i te dwie boczne futryny były pomazane krwią jednorocznego baranka albo koziołka. I to zostało nazwane jako Pesach, jako według nas jest to Pascha po polsku i to oznacza przejście nad. Może być też powiedziane, że to było zachowanie. Bóg zachował tych, którzy mieli Jego znak na domach, na odrzwiach. Mieli znak krwi. I kiedy anioł śmierci przechodził poprzez ziemię egipską, aby zabić to, co jest pierworodne, czy z ludzi, czy również ze zwierząt, wszystko, co jest pierworodne, Bóg powiedział, że unicestwi, ale ominie domy, w których właśnie są zaznaczone. Domy, które są oznaczone krwią. Jaka to jest alegoria piękna do tego, co się stało na krzyżu Golgoty. I do tej krwi, co została przelana za moje i za twoje życie. Tak więc Pascha, Pesach jest to raczej przejście nad. I według zwyczajów, czy według tej daty było obchodzone z roku na rok. Tak jak my obchodzimy święta wielkanocne w jednym czasie, tak i w czasie starożytnym były obchodzone właśnie Pascha, Pesach była obchodzona, święto Przaśników było z tym powiązane również, z tym świętem żydowskim. Ale chodziło głównie o przejście nad, jak również wyjście z Egiptu i przejście suchą nogą przez morze. Ponieważ jak wiemy, że Bóg również wyprowadził w tym czasie Izraelitów z ziemi egipskiej. Wyprowadził, wyciągnął ich z niewoli, aby poszli do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan. Do ziemi, tak mówi Pismo, która płynie mlekiem i miodem. Obfita ziemia, która wydaje dużo owocu, dobrego owocu wydaje. Także przejście Boga nad domami izraelskimi w Egipcie, jak i również po tych 10 plag, również przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Znaczy to tak, Morze Czerwone to było, bo oni przeszli potem na pustynię to Szur. Także Pesach, nasza Pascha, to jest nic innego jak przejście nad. To jest właśnie ten termin, który został użyty. Ważne jeszcze w tym, jest to wszystko zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej od 12 rozdziału. Co było bardzo istotne? Musiał być wybrany jeden baranek lub koziołek jednoroczny, który nie miał na sobie żadnej skazy. Nie mogło być to kulawe, ślepe, zwierzę, czy po prostu jakieś, nie wiem, zwichnięte, czy może pobite, także widać na nim ślady. To musiał być bez skazy ten baranek. Musiał być czysty. Z zewnątrz musiał być czysty, który po prostu wygląda doskonale. Co jeszcze było ważne w tym? Była ważna wiązka chizopu. Chizop, który miał za zadanie przenieść z miejsca, gdzie krew została spuszczona z tego zwierzęcia, na odrzwia domu. Chizop był bardzo istotny, ponieważ właśnie tym Izraelici swoje domostwa zaznaczali, aby zostali uchronieni. Co jeszcze ważne? Ważne było to, że oni byli w zgromadzeniu, w rodzinach. Byli tak połączeni, żeby na jeden dom wystarczył ten baranek jednoroczny lub ten koziołek. Było bardzo istotne, żeby się spotkali w takiej ilości osób, żeby mogli zjeść wszystko. Ten baranek nie mógł być gotowany. Ten baranek mógł tylko być upieczony. Co jest też istotne. Zresztą Izraelici w większości ofiarowane rzeczy były gotowane. Gotowali mięso dla kapłanów w dużych kotłach. Możemy to czytać jak synowie Heliego przykładowo. Widelcem zanurzali w takich dużych kotłach i to, co jest na widelcu, to jest ta kapłana, tak? Czyli dla nich, dla synów Heliego. Co poza tym? Istotną rzeczą było to, że Izraelici byli gotowi do wyjścia. Mówili, było napisane tak, mają być gotowi, mają mieć buty na nogach i mają mieć przypięte pasami swoje szaty. Gotowi do wyjścia. W tym czasie nie mogli jeść to, co jest kwaszone, czy ten chleb z zakwasu, tylko mieli takie placki, takie przaśniki, które nie były zakwaszane. Jak również, co ważne jest to, że mieli zioła, które były z goryczą, jedli te zioła goryczkowe do tego posiłku. To wszystko nam pokazuje na to odbiciem ich rzeczy przyszłych, które się wydarzyło w Nowym Testamencie. Tak wyglądało święto Paschy według porządku Arona, Mojżesza. I chciałbym tutaj zrobić taką kreskę, ponieważ tylko chciałem historyczną część przypomnieć, co było z początkiem Paschy. Ponieważ jesteśmy w Nowym Przymierzu i w liście do Hebrajczyków 8:10 jest napisane. List do Hebrajczyków 8:10 jest napisane. Takie zaś jest przymierze. Chodzi o nowym przymierzu. Nie o tym starym, tylko o nowym przymierzu, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Zobaczcie, tutaj znowu przypomnę to, umysł i serce jest bardzo blisko siebie. Czyli będziemy nosili prawo Boże w nas, w naszych sercach. I kiedy to się dzieje? To się dzieje wtedy, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy przychodzi nowe narodzenie. My już nie musimy po prostu szukać, ponieważ prawo Boże będzie mieszkało w nas. Jego miłość, Jego dobroć będzie mieszkało w nas. I będzie wypisane w naszych sercach to prawo. Myśli, które będą nas nawzajem albo bronić, stawiać w obronie, albo nas oskarżać poprzez sumienie. Jest wielka różnica między tym starym przymierzem, a tym nowym, które mamy właśnie w Jezusie Chrystusie. I jaki obrządek paschalny przypada nam w składaniu ofiary? Cóż możemy złożyć Bogu na ofiarę? Jedyną rzeczą to tak, jak w Starym Testamencie Izraelici musieli wziąć z tej misy, gdzie była krew baranka i chizopem i przełożyć tą krew na odrzwia. U nas jest podobnie, tylko nie używamy hizopu. Tylko my wyznajemy to ustami. Poprzez wiarę, poprzez proklamację, poprzez ogłaszanie. My bierzemy przykładowo dla siebie, że skraplamy się Jego świętą krwią, tak? Mówimy, Panie, oczyść nas swoją świętą krwią. Uwolnij nas swoją mocą. My wypowiadamy to i to jest jak hizop działa w Starym Testamencie, że to również skutkuje w naszym życiu, tak jak w tamtym czasie, kiedy Izraelici byli przed wyjściem z Egiptu. Jest takie, powiem wam takie, znam sobie pytanie. I to zapisałem to pytanie, jakże przygotowałem się do tego słowa. Czy Bóg zagrał fair, posyłając swego Syna? Czy Bóg zagrał fair? Czy to było w porządku? Takie po prostu ludzkie pytanie, takie prosto z naszej duszy pytanie, czy to było ok, co Bóg zrobił ze swoim Synem? To było ok, ale dla nas. To było dla nas super. Jezus wiedział. Jezus wiedział, że musi przyjść na świat. Jezus wiedział, że ludzie potrzebują wolności od grzechu. Jezus wiedział, do czego jest skłonna ludzka natura. I powiem wam, że my nie składamy ofiary więcej, ponieważ została złożona ofiara, raz na zawsze została ofiara złożona z Jego Syna. Bóg w swojej sprawiedliwości, gdzie sprawiedliwość żądała ofiary za grzech. I mógł tylko jeden to zrobić. Nieskalany baranek, którym był Jezus Chrystus. Dlaczego nieskalany? Bo był czysty od grzechu. Był czysty od kłamstw, był czysty od perwersji, był czysty od nienawiści, był czysty od tego, by bluźnić, był czysty, dlatego jest nazwany, że jest nieskalany. Jako ofiara paschalna został złożony. Bóg zagrał fair. Dla nas zagrał fair. W Ewangelii Jana czytamy bardzo wyraźnie, albowiem Bóg tak umiłował świat. I to jest pełna Ewangelia. Zostałeś tak umiłowany, że Jezus nie patrzył, Bóg nie patrzył na to, że może zaoszczędzę swojego Syna, ale powiedział, pośle, bo mi szkoda ludzi. Wielu się pyta, gdzie jest miłość Boża? Wielu się pyta, gdzie jest Bóg, skoro jest tyle nieszczęść, tyle tragedii, tyle dramatów jest. Gdzie jest Bóg? Ale można to pytanie zadać w drugą stronę. A gdzie Ty jesteś, wiedząc, kim jest Bóg? Gdzie Ty jesteś? Co Ty zrobiłeś? Jan pisze, że tak umiłował świat, mnie i Ciebie, tak umiłował, że dał to, co jest dla Niego najdroższe. Za mnie, za moje życie, za moje grzechy, za Twoje, za każdego z nas. On powiedział, że On został ofiarowany za grzechy całego świata. Wszyscy ludzie na przestrzeni tych wieków, wszyscy ludzie zgrzeszyli. I tylko jedna krew, która wymazuje ten grzech, to jest krew nieskalanego baranka, który został nazwany Jezus Chrystus. I powiem wam, co było na krzyżu. Wziąłem z trzech Ewangelii słowa, które Jezus wypowiedział, kiedy już był na krzyżu. To jest istotne. Pierwszy z nich, które wypowiedział, to prosił Boga. Kiedy ludzie mu urągali, kiedy drwili z niego, kiedy wyszydzali go, mówił do nich, do Ojca, modlił się w ten sposób: Ojcze, wybacz im. Wybacz im, Bo nie wiedzą, co mówią i co twierdzą. Nie wiedzą. Pomyśl sobie. Bóg jest na krzyżu. Jezus Chrystus jest na krzyżu, a my jako ludzie urągamy Mu. Mówimy, szydzimy z Niego. Wybawiłeś tyle, wybaw siebie. Rzucali o jego szatę. Rozdarli jego szatę, o jego suknię. Rzucali los, żeby jej nie rozdzierać. Stali i po prostu pokazali na niego palce. On z krzyża, gdzie był przybity, gdzie miał na sobie cierniową koronę, wbitą w jego głowę, gdzie był pobity przez żołnierzy Piłata, który został ubiczowany. Ciało rozrywane na jego plecach. Nie było miejsca, które by nie było dotknięte cierpieniem. To jest straszny widok. I mówi z krzyża: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jedno z pierwszych zdań, słów. Drugie, kiedy był dialog między jednym a drugim, dziwne, że nie był sam, że byli jeszcze dwóch przestępców po obu stronach jego. Jeden, który się nawrócił, a drugi dalej zatwardziały. Jeden powiedział do niego, że jeszcze dziś będziesz w raju. Dziś ze mną będziesz w raju. Nie potrzebował chrztu, nie potrzebował wyznania modlitwy. Wystarczy skrucha w sercu. Czy to tak dużo? Skruszyć się w sercu i przyznać się, dałem plamę. Zrobiłem to, zrobiłem, dałem plamę. Bóg ci wybaczy. Tuż przed swoją śmiercią Bóg wybaczy. Drugie słowo, które powiedział Jezus, zaprawdę jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Trzecie, ze słów, też z Ewangelii Jana, gdzie stała Maria, matka Jezusa, i stał uczeń jego Jan i powiedział: niewiasto, to co jest ziemskie zostaje na ziemi, czyli niewiasto, to jest twój syn. A do niego mówi: oto jest twoja matka. To były słowa Jezusa z krzyża. Następnym słowem, które zaznaczyłem, czy przeczytałem, jest to, że Jezus powiedział: pragnę. To wszystko się dzieje w jednym miejscu, gdzie był powieszony na krzyżu. Powiedział: pragnę. Potem mówi: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu Bóg, czemu nie odczuwał w tym momencie Bóg, Jezus, miłości do swojego Ojca? Czemu tak oddaliła się ta obecność Boga od Jezusa? Jest napisane w Bożym Słowie, że wszystkie grzechy zostały złożone na Niego. Wszystko, wszystkie grzechy każdego człowieka zostały złożone na Niego. I Bóg na to nie mógł patrzeć. Dlatego Jezus odczuł, że nie ma bliskości w tym momencie. I mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jest dalsze, szóste. Mówi tak: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Tuż przed skonaniem. Szóste zdanie, czy szóste słowo mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ci mojego ducha. I siódme, najważniejsze słowo, które powiedział i zapisane w Ewangelii Jana, i mówi: wykonało się. Załatwiłem wszystko, co miałem załatwić na ziemi. Aby każdy człowiek z każdego narodu, z każdej etnicznej grupy miał szansę i nadzieję na życie wieczne. Nikogo nie dyskwalifikuje. Każdego zaprasza. Bóg kocha i zaprasza mnie i ciebie dzisiaj do tej społeczności z Nim. Wykonało się. Wszystko zostało zrobione, aby co? Aby ta zasłona z tym po prostu odgrodzeniem się do miejsca najświętszego była otwarta. I ta zasłona zostaje zdjęta przez ciało Jezusa. Ponieważ przez ciało Jezusa wchodzimy w to miejsce najświętsze. Nie potrzebujemy Jerozolimy. Nie potrzebujemy jakiejś innej świętej góry lub miejsc, które są na świecie, nazywanych przez ludzi świętych. Miejsce, które potrzebujesz, to jest obecność, którą możesz wezwać przez wiarę. Panie Jezu, przyjdź. Modlę się do Ciebie. Wołam do Ciebie. W każdym miejscu jest to miejsce święte. Ponieważ Duch Święty jest wszędzie obecny. I zawsze możemy przyjść do Boga. To może być Twoja łazienka. To może być Twoja piwnica. To może być cokolwiek, Twój samochód. Gdziekolwiek spotykasz się z Bogiem, tam jest miejsce święte. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty mieszka we mnie i w Tobie. Duch Święty. Przyjąłeś Boga. I On zamieszka. Czy chcesz, czy czułeś tego, czy nie czułeś? On zamieszka. Bo powiedział to w swoim słowie. Że będę z Nim. Że Duch Święty będzie pośrodku nich i będzie w nich. Ewangelia Jana znowu. On mieszka. I On Cię prowadzi. On pokazuje Ci. On Cię przypomina. Otwórzmy jeszcze Słowo Boże do Filipian 2:6-8. Co bardzo ważne jest, który chociaż był w postaci Bożej, czyli mowa jest o Jezusie, 2:6 czytam, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ile pokory w tym, ile prostoty ducha w tym. Mówi dalej Paweł, lecz wybarł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To jest Twój Pan. To jest Twój Pan, któremu zawierzyłeś swoje życie. On to dla Ciebie zrobił. I dla mnie zrobił. Nie zrobił tego dla aniołów. Nie zrobił to dla istot niebiańskich, ale zrobił to dla mnie i dla Ciebie. Wyzbył się swojej tożsamości Bożej. Mimo, że był równym Bogu, uniżył się do tego stopnia, że chciał stać się tak jak ja i Ty. Chciał czuć, chciał mieć to wszystko, co człowiek ma. Doświadczać dobro i zło. Spotkało go dużo więcej. Jak wiecie, te ciężary, które niósł, nic z nas nie mógł ponieść. Nie było nikogo, kto by mógł ponieść to. Nic z nas nie był na tyle doskonały i dobry, żeby cokolwiek ulżyć mu w niesieniu naszych grzechów. I jeszcze druga część, od 9:11, list do Filipian. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Za co? Że dobrowolnie oddał się jako ofiarę. Dlatego został wywyższony. I ma takie imię, że nikt takiego imienia nie ma jak on. Bo na to imię wszyscy będą reagować. Wszelkie kolano musi uklęknąć przed tym imieniem. Wszystko musi przed nim upaść. Nic nie będzie wyższe niż On. Wszystko będzie uniżone, ponieważ On jest wywyższony. Aby na imię Jezus zginęło się wszelkie kolana. Nie tylko tu, ale i tam. Tam w niebie. Nie wiem, czy przypominacie sobie tą sytuację. Czwarty rozdział zaczyna się w Ewangelii, w objawieniu świętego Jana. Jest mowa o tronie Bożym i że Bóg trzyma w ręku zwój zapisany z obu stronach, zapieczętowany siedmioma pieczęciami. Siedem pieczęci w tamtym okresie oznaczało, że wszyscy ci, którzy mieli powiązanie z różnego rodzaju pismem, musieli swoją pieczęć dać. I ostatnią dawał ten pieczęć, do którego było to pismo skierowane, jako siódmą pieczęć. I dlatego jest nazwane, że nikt nie był w stanie otworzyć tak ważnej księgi. Księgi, która rozpoczęła życie, to co będzie, to co ma się stać. Bo gdyby nie baranek, to nasz koniec byłby unicestwienie tylko. My byśmy sami siebie zniszczyli, jako ludzie. Nie potrzebujemy nawet bardzo naszych wrogów. My sami siebie unicestwiamy. Nie wiem, czy to jest widoczne dzisiaj, ale mi się wydaje, że aż bardzo wymowne. Aż za bardzo. Jest powiedziane, że Jan zapłakał, ponieważ nie widział nikogo, kto by mógł, był w stanie mieć po prostu tą moc, aby otworzyć te pieczęcie. Ale okazało się, że był jeden. Jest pokazany, obraz jego był taki, że jest tutaj baranek, jest jakby zabity. I to właśnie dlatego Bóg go obdarzył takim imieniem. Słuchaj, masz Boga, które na Jego imię wszystko musi uklęknąć. Nie tylko tu, ale i tam. Na to imię. A Ty masz takiego Boga. Ty nawróciłeś się do tego Boga, który wszędzie ma kontrolę nad całym wszechświatem. We wszystkich sferach ma kontrolę i nad wszystkim króluje. To jest Twój Pan. Aby na imię Jezus zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, no i pod ziemią. Amen?
Amen?
Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne, że diabeł myślał, że nareszcie załatwi sprawę sobie ze swoim ze swoją chęcią rządzenia światem i powiedział, teraz jest załatwione. Jezus umarł, a więc ja będę rządził. Okazało się, że dopiero diabeł zrozumiał później, że to był jego koniec. Myślał, że wszystko będzie po jego myśli. Nic nie było po jego myśli. Bóg jest takim strategiem, że w nas się to nie mieści, co On może. Jak On może wyprowadzić nawet z tej sytuacji, w której jesteśmy na całym globalnym świecie. Mamy pandemię. Bóg może to wykorzystać ku dobremu. Bóg może wykorzystać to, że ludzie zaczną szukać Jego. Zapragną Jego. Zapragną to, co jest transcendentne. To, co jest po prostu jeszcze niedoświadczalne przez nich. Będą szukać, że może coś jest. Oprócz tego, co widzą. Zaczną się zastanawiać nad swoim życiem, ponieważ w tej chwili życie, możesz dziś żyć, to możesz umrzeć przez koronawirus, powiedzmy. Lub przez samo to słuchanie można już dostać boleści. Dziś już nie ma składania ofiar. Wszystko zostało wykonane. I zamiast hizopu używasz modlitwy i ogłaszasz jego krew w twoim życiu. Zwycięstwo nad wrogiem. Proklamujesz swoje zbawienie, uzdrowienie, oczyszczenie, uwolnienie dla siebie, dla swoich domowników. Nie potrzebujemy składać ofiar. Hebrajczyków 9:28 jest napisane jeden raz zostało ofiarowane jeden raz. I drugi raz ukaże się z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jeszcze raz przeczytam. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Patrzcie, ile nadziei w tym jest. Jeśli go oczekujesz, to on przyjdzie, aby dać ci zbawienie. Przyjdzie, aby cię odciążyć. Przyjdzie, aby otrzeć z twoich oczu łzy. I to nie jedno.
Jeden raz i wystarczy.
Wiecie, że na podstawie tej woli, że Bóg posłał swojego Syna, jesteś uświęcony i uświęcona? Jesteśmy uświęceni w tym poświęceniu Boga, że posłał swojego Syna. Innymi słowy, można powiedzieć, że jesteś święty. Nie dlatego, że jesteś taki piękny, czy taka piękna, czy taka dobra, ale dlatego, że On jest dobry i święty. Tym uświęceniem jesteśmy uświęceni. Teraz chciałbym z wami czytać dłuższy fragment, to jest ostatni fragment Hebrajczyków 10, 19 do 25. 6 wersetów. Ponieważ dzisiaj Bóg mnie nie zaprasza i wierzę w to, że ciebie zaprasza. Wejdź na nową drogę. Wejdź jeszcze raz na tą nową drogę. Postawić stopy jeszcze raz na tej nowej drodze. Mając więc, bracia, ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią. Wejdźmy na tą drogę. Bóg nas zaprasza, autorem tego listu do Hebrajczyków. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele czystą wodą. I tu chciałbym się zatrzymać, bo chciałbym to wytłumaczyć. Nowa droga, szczere serce, co oznacza? Izraelici Boga, jak mówi Stary Testament, w Starym Testamencie mówi, że wy czcicie mnie ustami, ale wasze serca są daleko. Dzisiaj Bóg nas wzywa, żebyśmy zostawili to, co było starotestamentowe, ale zaczęli nasze serce, naszym sercem, wrażliwym sercem szukać Boga. Szczerym sercem szukać Boga. Całym sercem, nie pół, całym sercem szukać Boga. Wszystkim, co w nas jest, szukać Go. Drugą rzeczą jest to, że żeby to serce było w pełni wiary. W pełni wiary. W co? Wiary w Jego obietnice oczywiście. Jakie są Jego obietnice? Co ci Bóg obieca?
Że przyjdzie.
Amen. Przyjdzie. Po co przyjdzie? Po swój Kościół. On przyjdzie po swój Kościół. On powiedział, że nawet jak jesteś tu i czujesz się sam, mówi: nie bój się, bo jestem z tobą. Nie zostawię cię, nie porzucę cię, nie oddam cię w niełaskę innym, tylko mówi: jestem z tobą. Po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku, tego świata. To jest obietnica mocna. I mamy zadatek Ducha Bożego. Ponieważ jest w nas i jest pośrodku nas Duch Święty. Jest to świadectwo na to, że Bóg mieszka pośrodku swojego ludu. Jest w nas i jest pośrodku nas. Świat nie widzi Ducha Świętego. Świat może wie, że to jest, że coś jest. Ale On w nas jest. Ponieważ należymy do Boga. I zapieczętował nas na dzień swego przejścia. Czyli co? Zostawił nam gwarancję. Zostawił nam depozyt w to, że On przyjdzie po nas. Jesteśmy zaznaczeni przez Bożego Ducha. Jesteśmy Jego dziećmi. Nie wiem, czy wiesz, ale nosisz na sobie niewidzialną koronę. Królestwo kapłańskie ma to do siebie, że nosi koronę. Bo pochodzi od króla. Lud święty nosi koronę. Ci, którzy zostali wykupieni z mocy grzechu i przeniesieni do Jego Królestwa, noszą koronę. Zostało nazwane, jesteście synami i córkami Króla. To jeśli jesteśmy królewiczami i królewiczkami, to znaczy, że mamy te korony niebiańskie na sobie. Amen. Nie wiem, czy wiesz. To dzisiaj już wiesz. Nosisz koronę, bo należy do Króla. Pełnia wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Nic innego jak Duch Boży przy nowonarodzeniu oczyszcza cię. Słowo Boże oczyszcza cię. I jesteśmy oczyszczani od złego sumienia, od złych rzeczy. Ponieważ Słowo Boże ma moc nas oczyścić. Od złego sumienia. Pokropieni Jego krwią. Nasze serca są pokropieni Jego krwią. Gdyż za pomocą obmycia na ciele wodą czystą. Ciało to życie, a woda czysta to jest Słowo lub Duch Święty. Jesteś oczyszczany, jak zostało napisane w Ewangelii Jana 13:10, że słowa oczyszczają nas. Powiedział Pan Jezus, wy jesteście czyści dla Słowa mojego. Słowo Boże cię oczyszcza, nie wiem, czy wiesz. Jeśli czytasz, słuchasz, to Słowo Boże cię oczyszcza. Ono pracuje. List do Hebrajczyków mówi nam, że Słowo Boże ma moc oddzielić duszę od ciała, szpik od kości, oddzielić myśli ludzkie. Jest w stanie Boże w Słowie. Tak precyzyjne jest Słowo Boże. Trzymaj nadzieję. Trzymaj nadzieję. I wiesz, że to On, to Pan. Miej nadzieję. Nie pozbywaj się tej nadziei, którą zostaliście zapieczętowani nadzieją na przyszłe życie. Dzisiaj może jest ciężko na tą chwilę, ponieważ są momenty trudne. Ludzie wpadają w różne depresje, bym powiedział. Są ograniczeni w czasie, w przestrzeni. Są ograniczeni. Jezus mówi, podnieście wasze głowy do góry. Lud Boży nie może być z głową spuszczoną na dół. On nie może patrzeć na ziemię. On ma patrzeć tam, gdzie jest niebo. Tam, gdzie jest tron baranka. To jest nasza przyszłość. Dlaczego mamy się patrzeć w przeszłość, a nie w przyszłość? Zachęcać się do okazywania miłości i dobrych uczynków. Czytajmy dalej. Trzymajmy się niewzruszania nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to jest w niektórym zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Pamiętajcie, każdy dzień, który mija, jesteśmy starsi, ale jesteśmy bliżej Pana. Każdy dzień, który mija, jesteś bliżej Pana. I to powinno być naszą pociechą, wielką pociechą. Okazuj wierność w uczęszczaniu do Kościoła. Jeżeli jest to możliwe, okazuj wierność. Dlaczego ważna jest wierność w chodzeniu do Kościoła? Mimo, że często jest mówione w ten sposób, że to nie świadczy o tym, że chodzisz do Kościoła, to jesteś chrześcijaninem. Nie wystarczy, że staniesz w stajni, powiedzą, że jesteś koniem. Absolutnie. To, że jesteś chrześcijaninem, to tylko świadczy o tym, jak żyjesz. Jak żyjesz. Świadczy jakości twojego życia. Co cię napędza? Co jest motorem twojego bycia, twojego działania, twojego myślenia? To jest istotne. Nie to, że chodzisz do Kościoła. To nie jest istotne. Ale to, jak żyjesz. Wiecie, że jest pewne to, że ja potrzebuję Kościoła. Można powiedzieć, jestem uzależniony od Kościoła. Nie w sensie materialnym. Ale mi brakuje, jak nie jestem w niedzielę, mi czegoś brakuje. To jest, ja to mogę nazwać, to działa jak narkotyk. Ja potrzebuję was, potrzebuję społeczności, potrzebuję wymiany, potrzebuję wspólnie z wami uwielbić, potrzebuję wspólnie z wami porozmawiać, swoją wiarą się wymienić się. Ja to potrzebuję. Ja tego chcę, ja tego pragnę, bo to jest mój głód. Głód duchowy. Nie wiem, co by było, jakby pozamykali nas. Nie wiem, co by było. Ale ja pragnę tego. Ja tego chcę. Ponieważ to mi daje życie. Wiecie, że to daje mi życie? To mi daje wspólne uwielbienie, wspólna służba, wspólne słuchanie Bożego Słowa. Wiecie, że to wzmacnia? Wiecie, że po prostu, że jesteśmy rodziną i potrzebujemy więzów. Więzów takich duchowo-rodzinnych potrzebujemy. Mamy jednego tatusia, który jest w niebie. My tutaj jesteśmy jako bracia i siostry. I potrzebujemy tego życia i tego przepływu Bożego Ducha w nas. Każdy z nas ma jakiś dar. Każdy może z nas usłużyć. Każdy z nas może być twoim i moim darem w jakiś sposób ubogacony w życiu duchowym. I to jest nam potrzebne, aby Duch Boży mógł zasilać nas, mógł nas swoją miłością nas ogarnywać, abyśmy się stawali jako żywe kamienie w Jego domu, w Jego królestwie. Także tym dzisiejszym słowem chciałem się wam podzielić jako kazanie paschalne. Jako kazanie paschalne, gdzie na naszą Paschę został ofiarowany Bóg, Jezus Chrystus. Wiecie, to jest powód do radości. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Jezus żyje.
Alleluja.
Kamień został odsunięty z grobu, gdzie był pochowany. Piotr nie znalazł Jezusa. Maria nie znalazła Jezusa. Już Go nie ma w grobie, bo On żyje. I On żyje również w moim życiu i w twoim życiu. Jezus Chrystus. Bóg, który przelał swoją krew za moje i twoje grzechy. On żyje. Również świadkiem jest to, że dzisiaj będziemy spożywać wieczerzę Pańską. Bo jeszcze na koniec wam coś powiem. Jeszcze za czasów Izraelitów, kiedy krew tych baranków, tych koziołków była przekazywana na odrzwia, były malowane te odrzwia i dwie te słupy przy drzwiach, miała taką moc, że anioł śmierci, który przechodził, aby wyniszczyć to, co jest pierworodne, nie dotknął tego. To ja wam powiem, dzisiaj jest większa moc. Ponieważ ofiara jest całkiem inna. Ofiarą stał się Bóg, Jezus Chrystus, za moje i za twoje grzechy. I to jest większe niż wszystko, co jest na świecie. I krew baranka jest w stanie unicestwić nawet ten, powiedzmy, ten koronawirus, który się rozprzestrzenia. Czy zbiera żniwo. Krew baranka ma taką moc, że może zniszczyć wszelkie dzieło diabelskie. I w tej krwi jest nasze życie, jak żeśmy śpiewali. W Jego krwi jest nasze życie. Chciałbym jeszcze na koniec takie krótkie słowo przed tą celebracją Wieczerzy Pańskiej. Zastanawiałem się nad tym, jak żył Hiob. Jak ciężko miał Hiob. W jednym dniu stracił wszystko, oprócz żony. Stracił cały swój dobytek, stracił wszystkich dzieci. Kiedy żona zaczęła mu mówić: posłuchaj, weź ty, zrób nareszcie sprawę w swoje ręce i zacznij w końcu marudzić, zacznij narzekać na Boga, zacznij go po prostu przeklinać. Po ludzku moglibyśmy zrozumieć to. Stracił wszystko, no rozumiemy to. Hiob, który miał również Bożego Ducha, powiedział: dał Pan, wziął Pan. Niech imię Pana będzie błogosławione. Wiecie, co bym chciał dzisiaj? Żebym ja i Ty, kiedy przyjdą nas chwile doświadczeń, kiedy może będziemy mieli to, że diabeł nas będzie nas okradał, że po prostu coś nam zabierze, coś nam zniszczy. Chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość. Nie to, że Pan to zabiera, czy Pan to niszczy. Nie, diabeł to robi. Ale żebyśmy mogli powiedzieć: pomimo tej straty, dziękuję Ci za życie, które mam w Tobie. Dziękuję Ci za przelaną krew na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, że dałeś mi szansę, że jestem na nowo narodzony, że jestem w Twoim królestwie, że nazwałeś mnie swoim dzieckiem, że jestem oddzielony od systemu tego świata. Pomimo trudności, pomimo cierpień i braków różnych, chciałbym właśnie tym słowem: spójrzcie na Hioba, ile przecierpiał. A jednak nie wypowiedział złego zdania o Bogu. Nie powiedział nic, co by było niesprawiedliwe. Amen.